Tu Radio Watykańskie. Nadajemy serwis informacyjny.
Egipski Uniwersytet Al-Azhar jednostronnie zawiesił dialog z Watykanem.
Unia Europejska zobowiązała się zająć sprawą prześladowania chrześcijan na świecie.
Caritas Polska apeluje o pomoc dla powodzian w Brazylii.
20 stycznia witają Państwa ksiądz Tadeusz Cieślak
i Beata Zajączkowska.
Kardynał Zenon Grocholewski będzie papieskim wysłannikiem na obchody 400-lecia papieskiego Uniwersytetu Santo Tomas w Manili. Polski purpurat stoi na czele Kongregacji Edukacji Katolickiej, która zajmuje się m.in. właśnie uczelniami kościelnymi. Uroczystości w stolicy Filipin odbędą się 28 stycznia. W liście do kardynała Grocholewskiego Benedykt XVI wskazuje na wielkie zasługi, jakie w dziedzinie edukacji, kultury i religii położyła manilska Alma Mater. Stąd jej jubileusz jest ważnym wydarzeniem dla całego Kościoła w Azji, dla którego uczelnia wydała licznych biskupów, kapłanów i przygotowanych do pracy na rzecz Królestwa Bożego wiernych świeckich.
Uniwersytet Santo Tomas jest najstarszą uczelnią Azji i drugim po rzymskim Gregorianum uniwersytetem z tytułem papieski. Prowadzony jest przez Dominikanów i stanowi jedną z największych katolickich szkół wyższych. Co ciekawe, przy uniwersytecie, który dysponuje wieloma wydziałami i kierunkami łącznie z medycyną i inżynierią, działają też szkoły niższych stopni. Manilski kampus odwiedzili w czasie swoich wizyt na Filipinach papieże Paweł VI i Jan Paweł II.
Muzułmański Uniwersytet Al-Azhar w Kairze bezterminowo zamroził dialog z Watykanem. Poinformował o tym sekretarz generalny uczelni Ali Abdel Dayem, uzasadniając decyzję negatywną postawą przyjętą ostatnio przez Benedykta XVI wobec islamu.
Świadczyć o tym ma rzekoma ingerencja papieża w wewnętrzne sprawy Egiptu, po tym jak zabrał on głos w obronie mordowanych Koptów oraz gdy przypomniał o konieczności poszanowania na całym świecie wolności religijnej. Sekretarz Uniwersytetu Al-Azhar twierdzi, że odpowiedzialnością za prześladowania na Bliskim Wschodzie wyznawców innych religii papież obciążał muzułmanów. Dodaje też, że ilustracją postawy Benedykta XVI wobec islamu był już jego wykład w Ratyzbonie. Sekretarz muzułmańskiej uczelni wskazuje zarazem na rzekomy dysonans, jaki miałby istnieć między nauczaniem obecnego papieża i Jana Pawła II na temat islamu.
Uniwersytet Al-Azhar w Kairze jest największym ośrodkiem wiedzy teologicznej w świecie sunnickim, a zarazem ważnym podmiotem dialogu z katolikami. Jego przedstawiciele dwa razy do roku spotykali się z reprezentantami Stolicy Apostolskiej. Komentując doniesienia o zamrożeniu dialogu, watykański rzecznik prasowy stwierdził, że Papieska Rada do Spraw Dialogu Międzyreligijnego zbiera informacje, by móc odpowiednio ocenić zaistniałą sytuację. Ksiądz Federico Lombardi dodał zarazem, że linia otwartości i pragnienie dialogu ze strony Papieskiej Rady pozostają niezmienne.
Parlament Europejski domaga się poszanowania wolności religijnej oraz praw mniejszości chrześcijańskiej, zarówno w Europie, jak i na całym świecie. Dziś w Strasburgu została przyjęta specjalna rezolucja w tej sprawie. Komentatorzy określają ją jako przełomową.
Polski europoseł Konrad Szymański zauważa, że po raz pierwszy Komisja Europejska, Rada i Parlament zajęły się problemem prześladowania chrześcijan na tak wysokim szczeblu. Ważne jest to, że Unia nie tylko potępiła przemoc wobec chrześcijan, ale podjęła konkretne zobowiązania polityczne. Teraz przyjdzie czas na realizację przyjętej strategii, mówi Konrad Szymański.
Pierwszy raz mamy tę rezolucję nie odnoszącą się tylko do jakiegoś przypadku, ale do generalnej sprawy odpowiedzialności Unii za przestrzeganie wolności religijnej na świecie. Wyraźnie przypomniano o wszystkich aktach przemocy wobec chrześcijan i potępiono je oczywiście. Mam na myśli Irak, Egipt, Nigerię. Wprowadzono krytykę prawa w Pakistanie, które pozwala nawet na karanie śmiercią za obrazę islamu. Zwrócono uwagę na skandaliczne zachowanie wojsk tureckich, które przerwały nabożeństwo bożonarodzeniowe. Z drugiej strony są też konkluzje polityczne. Po pierwsze, zobowiązanie Rady, Komisji, Wysokiej Przedstawiciel do Spraw Polityki Zagranicznej, aby z większą uwagą przyglądać się prawom wspólnot religijnych, w szczególności chrześcijan prześladowanych w każdej części świata. My będziemy starali się, aby Unia Europejska wywierała nacisk polityczny we wszystkich swoich negocjacjach z krajami trzecimi. Będziemy adresowali tę sprawę do wszystkich negocjacji handlowych. Będziemy chcieli, żeby polityka sąsiedztwa wobec południa, wobec Bliskiego Wschodu brała to pod uwagę. Będziemy przypominali o tym przy okazji rozmowy o polityce pomocowej Unii Europejskiej, która jest przecież widoczna i w Iraku, i w Afganistanie chociażby. Krótko mówiąc, to jest początek pewnego procesu, który mam nadzieję wpłynie pozytywnie na stan przestrzegania praw chrześcijan na świecie.
Wczoraj Parlament Europejski przeprowadził debatę poświęconą sytuacji chrześcijan na świecie i wolności religijnej. Otworzyła ją Catherine Ashton, wysoka przedstawiciel Unii Europejskiej do spraw polityki zagranicznej. W swym przemówieniu zapewniła, że Unia nie będzie zamykała oczu na cierpienie chrześcijan.
Dziennik Radia Watykańskiego.
List nuncjusza apostolskiego w Irlandii z 1997 roku nie sugeruje bynajmniej, by nie przestrzegano praw krajowych, ale podkreśla wagę skrupulatnego przestrzegania prawa kanonicznego. Wyjaśnienie tej treści złożył watykański rzecznik prasowy, odnosząc się do sensacji szerzonych przez agencję Associated Press oraz jedną z irlandzkich telewizji. Media te opublikowały poufną korespondencję między nuncjuszem w Irlandii a tamtejszym episkopatem.
Pismo ówczesnego nuncjusza, arcybiskupa Luciano Storero, ma charakter konsultacyjno-techniczny i odnosi się do opracowywanego wtedy przez episkopat projektu, który nie posiadał akceptacji Stolicy Apostolskiej. Watykański dyplomata podkreśla w liście, że w przypadku oskarżeń duchownego o nadużycia wobec nieletnich sprawa ma być prowadzona przez instytucje kościelne na tyle skrupulatnie, by uniknąć błędów formalnych.
Odnośnie do przekazywania informacji o oskarżonych duchownych policji, list sugeruje, że postępowanie takie budzi poważne wątpliwości natury moralnej i kanonicznej. W mediach uznano to za dowód krycia przez Watykan skandali w kościele irlandzkim. Ksiądz Federico Lombardi podkreślił, że taka interpretacja ujawnionej korespondencji jest kompletnym nieporozumieniem.
Watykański rzecznik przypomniał, że dopiero 4 lata później Kongregacja Nauki Wiary opracowała nową instrukcję o traktowaniu tego typu spraw. Właśnie tej dykasterii Jan Paweł II przekazał też odpowiedzialność za wyjaśnianie takich przypadków w Kościele. Zdaniem księdza Lombardiego, irlandzcy biskupi wyprzedzili w swoim projekcie niektóre rozwiązania wprowadzone w prawie cywilnym. Zwrócił też uwagę, że w ówczesnym prawodawstwie Irlandii nie było obowiązku przekazywania informacji o nadużyciach względem nieletnich.
Amerykański kościół z zadowoleniem przyjął złagodzenie przez Biały Dom niektórych restrykcji względem Kuby. Zgodnie z zarządzeniem wydanym przez prezydenta Baracka Obamę, legalne staną się tak zwane celowe podróże. Amerykanie będą też mogli finansowo wspierać Kubańczyków i niektóre działające w tym kraju organizacje.
Jest to dobra wiadomość, szczególnie dla organizacji religijnych. Do celowych podróży zaliczane są bowiem różnego rodzaju akcje misyjne, ewangelizacyjne i edukacyjne. Te nowe potrzebne przepisy są bardzo nieśmiałym, ale ważnym krokiem w kreowaniu lepszych relacji pomiędzy mieszkańcami Kuby i Ameryki, powiedział biskup Howard Hubert z Nowego Jorku. Wprowadzone zmiany pozwolą na przekazywanie mieszkańcom Kuby pomocy finansowej w wysokości $500 kwartalnie. Kolejna zmiana dotyczy pozwolenia na odloty samolotów do Kuby z międzynarodowych lotnisk amerykańskich. Kościół amerykański od dawna wzywał do pogłębienia kontaktów pomiędzy Kubą i Stanami Zjednoczonymi. Ordynariusz Miami, arcybiskup Tomasz Węski, który w ubiegłym roku był członkiem delegacji Kościoła amerykańskiego podczas wizyty na Kubie, zauważył, że prezydent wydał zarządzenie w dniu ogłoszenia terminu beatyfikacji Jana Pawła II. Hierarcha przypomniał znamienne słowa wypowiedziane przez papieża: Kuba powinna otworzyć się na świat, a świat powinien otworzyć się na Kubę. Z Chicago dla Radia Watykańskiego Alicja Pożywio.
Wizyta relikwii świętego Jana Bosko w Wietnamie ma pobudzić w młodych wiarę, nadzieję i miłość, powiedział prowincjał Zgromadzenia Salezjańskiego w tym kraju. Kryształowy relikwiarz z fragmentem ciała świętego odbywa pielgrzymkę po krajach Dalekiego Wschodu. Do Wietnamu przybył z Filipin i pozostanie tam do końca stycznia, kiedy przypada liturgiczne wspomnienie świętego. Władze polityczne Wietnamu wyraziły zgodę na peregrynację relikwii i na masowy udział wiernych w uroczystościach. W mieście Ho Chi Minh w oczekiwaniu na oddanie hołdu opiekunowi młodzieży W długiej kolejce czekało 10 tysięcy wiernych. Program duszpasterski realizowany w czasie peregrynacji ma zachęcić katolików do większego zaangażowania na rzecz pozostawionej bez opieki ubogiej młodzieży.
Decyzją Konferencji Episkopatu Katolickiego Rosji nowym jej przewodniczącym został wybrany arcybiskup Paolo Pezzi. Zastąpi on pełniącego tę funkcję biskupa Józefa Werta, ordynariusza z Nowosybirska.
We wrześniu 2007 roku papież Benedykt XVI mianował Paolo Pezziego ordynariuszem archidiecezji Matki Bożej, której do tego momentu przewodził arcybiskup Tadeusz Kondrusiewicz. Pracę duszpasterską w Rosji nowo wybrany przewodniczący rozpoczął w 1993 roku, pełniąc do roku 1998 funkcję dziekana regionu centralnego administratury apostolskiej dla katolików obrządku łacińskiego, azjatyckiej części Rosji. Do 2005 roku był przełożonym bractwa świętego Karola Boromeusza, do którego należał, oraz wizytatorem ruchu Comunione e Liberazione w Rosji. W latach 2005-2008 objął stanowisko rektora Wyższego Seminarium Duchownego w Sankt Petersburgu Maryja Królowa Apostołów. Dla Radia Watykańskiego z Moskwy Wojciech Reiter.
Na zwiększeniu napływu pielgrzymów do Ziemi Świętej zależy nie tylko miejscowemu kościołowi, ale także państwu Izrael, które z turystyki czerpie znaczne korzyści. Jak informuje agencja EFE, ostatnio tamtejsze Ministerstwo Turystyki przygotowało specjalny szlak śladami Maryi. Ma on uzupełnić dotychczasową trasę związaną z życiem Jezusa. Inicjatywa jest przeznaczona przede wszystkim dla pielgrzymów z krajów katolickich, gdzie osoba Matki Zbawiciela ma szczególne znaczenie.
Szlak obejmuje m.in. Zippori w Galilei, domniemane miejsce narodzin Maryi i wydarzenia zwiastowania, Ain Karem niedaleko Jerozolimy, miejsce nawiedzenia świętej Elżbiety oraz pusty grób Maryi w Dolinie Cedronu pod Jerozolimą. Szlak uwzględnia też Betlejem, które znajduje się na terytoriach palestyńskich, stąd izraelskie Ministerstwo Turystyki, przygotowując swój projekt, zobowiązało się do współpracy z władzami autonomii.
Dwie minuty dla kraju, mówi Rafał Łączny.
Caritas Polska prosi o wsparcie powodzian z Brazylii. Z docierających z tego kraju informacji wynika, że zginęło tam ponad 700 osób, a 13 tysięcy pozostaje bez dachu nad głową.
To, co w tej chwili potrzebują, to są rzeczy najistotniejsze. Żywność, odzież, śpiwory, lekarstwa. Natomiast my nie możemy tego wysłać, bo to jest też kosztowne. Zwracamy się do społeczeństwa z prośbą, kto by mógł wesprzeć Caritas Polska, byśmy mogli pomóc Brazylii. To można to zrobić bardzo prosto za pośrednictwem SMS. Każdy ma prawie komórkę w Polsce. Wystarczy wybrać numer 72052 i hasło pomagam.
Prócz tego ofiary można przekazywać na konta Caritas, których numery znajdują się na stronie internetowej www.caritas.pl. Powinny one zawierać dopisek Brazylia. Księżnica Beskidzka w Bielsku-Białej przygotowała bibliograficzną kolekcję Jana Pawła II. Składają się na nią przemówienia, homilie, encykliki, adhortacje, utwory poetyckie, dramaty, a także wspomnienia na temat prywatnego życia Karola Wojtyły. Kolekcja w formie elektronicznej bazy danych zawiera już około 440 pozycji. Teresa Dziemińska, szefowa działu informacyjno-bibliograficznego księżnicy, podkreśla, że opracowanie bibliograficzne adresowane jest głównie do historyków, nauczycieli i młodzieży.
Od 2000 roku prowadzimy taki program edukacyjny Korzenie Kultury – Ojcowski Dom. To jest program edukacyjny. Ta kolekcja jest też jakby wynikiem tego programu. Może posłużyć do konkursów, lekcji, jakichś przeglądów, do wystaw.
Bibliograficzna kolekcja dostępna jest na stronie Książnicy Beskidzkiej www.księżnicabielsko.pl.
Był to serwis Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.